jeszcze, ja mam takie pytanie do ojca. Ojciec napomknął w pewnym momencie o zwierzętach. Czy ojciec zna cytat Johna Ruskina: życie bez pracy jest przestępstwem, ale praca bez piękna jest ze zwierzęceniem. I ten cytat to był z końca XIX stulecia. Ja zauważyłem w internecie wiele prac magisterskich, które jako motto swojej pracy zawierają ten cytat. Moje pytanie jest, na ile to zezwierzęcenie poprzez brzydotę wciska się na to, szczególnie naszym dzieciom. Prosiłbym ojca również o cały ten cytat wersu 44 z 8 rozdziału świętego Jana, jeśli ojciec może zacytować. Jeszcze mam pytanie w związku z tym, że połowa prawdy jest całym kłamstwem. Czy ojciec zna książkę Światosława Rodionowa Syny Diawoła, rosyjska, po prostu będzie chyba Synowie Diabła? I skąd, jaka jest geneza satanizmu?
Jest sprawa taka, że problem brzydoty oczywiście jest tak samo istotny, bo jest prawda, są prawdy legalia, prawda, dobro i piękno. Rzeczywiście to jest postulat wielkiego ludzkiego rozumu i filozofii i teologii. Jeżeli to jest kwestionowane, no to tam zło może wchodzić. I to widzimy dokładnie, nie tylko, że kłamstwo, nie tylko, że zło, ale brzydota. Brzydota, która obraża ludzką godność, która obraża Boga jako Stwórcę, który chciał stworzyć rzeczy dobre i piękne. I właśnie myślę, że właśnie tego rodzaju obrzydliwa brzydota powinna być nawet zakazana. Natomiast wszędzie, ja zauważyłem sobie od bajki dla dzieci taką właśnie od tej strony estetycznej. Ona jest powszechna. Bajki dla dzieci po prostu pokazują monstra. Monstry to jest potwór. Potworem jest diabeł i to jest wyrażone w symbolice właśnie smoka, czy węża, czy innej symbolice animalnej. I te potwory nas po prostu... Teraz inne potwory to są wampiry, prawda? Wampiry. Potwory, potworne bajki dla dzieci, potworne monstra w grach komputerowych. Więc jak może być dobrze? Jak potem człowiek może kochać Boga i kochać ten świat? On będzie uciekał od tego świata. Bo ten świat będzie mu się jawił jako świat potworny. Świat potworu. Prawda? To jest osobny moment. A piękno jest częścią także boskiego planu. Szczególnie teologię piękna rozwijał taki wybitny teolog Hans Gustav Balthasar, który właśnie podkreślał te związki, właśnie nawet prymat piękna, bo apostołowie też się Jezusem zachwycili jako więź piękny, ale swoim powołaniu.
Chciałem zapytać, dlaczego w Kościele tak mało mówi się o szatanie? Ja przynajmniej doświadczam, bo z perspektywy mojego wieku, może inaczej to doznawałem, ale w latach młodzieńczych nie tyle, że mnie straszono, ale więcej mówiło się o szatanie. Tu ksiądz wspomniał odnośnie miłosierdzia, Kraków. To znaczy, mamy miłosierdzie, a nie mamy szatana?
Wspomniałem o miłosierdzie, bo miłosierdzie jest związane z łaską, ale łaska współpracuje z wolnością. To są zupełnie rozdzielne elementy, które my rozdzielamy albo redukujemy. Dokładamy skrajności. Dlatego mówiąc o miłosierdziu, trzeba mówić o wolności, bo człowiek, który nie będzie żałował za swoje grzechy, to nawet sam Pan Bóg nie może go zrobić. Prawda? To jest bardzo jasne zasady teologiczne. Czyli tu mi tylko o to chodzi. Ja oczywiście bardzo kocham teologię miłosierdzia, szanuję, tylko mówię o pewnych proporcjach. Prawda? Tak samo tutaj odpowiadając na Pana pytanie, dlaczego nie głosi się w Kościele dzisiaj tych rzeczy, to jest się złożyło wiele powodów. Między innymi ta teologii posoświeceniowej, wpływ psychologii, podejrzani na teologów, to też jest oczywiście ich błędem, ale też może taki lęk przed zdradą proporcji. Ja powiedziałem, tu trzeba mówić dobrze o tych sprawach, umiejętnie, trzeba się na tym znać. Dobre mówienie o złu prowadzi do dobra, złe mówienie o dobru prowadzi do zła. Nawet o dobru, jeżeli o miłosierdzie będziemy mówić jednostronnie, będziemy go przedstawiać jako rodzaj absolutnej tolerancji, to będziemy ludzi oszukiwać. Prawda? Więc tutaj jest sprawa proporcji. No jeszcze pewnie wielu innych rzeczy, których może też ludzkie słabości, może nie mogła być. Nie mogła być. Ja
Grzegorz Katerek. Takie fundamentalne, no, mi się wydaje, pytanie jest coś postawił. Się mówi o wszystkim, a nie zagadniczej sprawie. Myśmy byli brodniczego systemu, który się nazywa komunizm. I teraz jesteśmy w kapitalizmie, który też jest brodniczym systemem. Tylko jeden i drugi to są szatanistyczne systemy. Przecież ten kapitalizm, który niby jest, jeszcze z komunizmu nie wyszliśmy, jest opętany przez oligarchię, która kieruje masonerią, światowymi organizacjami, które po prostu kreują szatana. I to wchodzi do Polski, jest w Polsce przez różne organizacje i to jest fundament. Tu jest egoizm, tu jest kłamstwo, na każdym kroku jest kłamstwo. I to powoduje, że jest zbrodnia. Przede wszystkim to nie jest zbrodnia wprost, chociaż jest zbrodnia wprost, bo kogoś, co po chwilę kto się wychyli, to go mordują, ale to jest zbrodnia taka pośrednia. Albo lekarz nie damy, albo 20 milionów dzieci umierze z głodu. Jest to jeden wielki zbrodniczy szatanizm. Chodzi to do kościoła katolickiego, do hierarchii, wszędzie. To jest szatan, którego zasadniczą cechą, jak ksiądz profesor powiedział, jest kłamstwo i zbrodnia. Szczęść Boże.
Prawdą jest, że istotą właściwie satanizmu, kiedyś też o tym mówiłem, jest egoizm. Jest egoizm, bo szatan jest pierwszym egoistą. Tylko tutaj właśnie rozumiem te emocje, tylko z drugiej strony trzeba podchodzić do rzeczy tak troszeczkę analitycznie, rozsądnie, bo tam jest wiele, zresztą człowiek tak samo nawet jeśli ulega satanizmowi, to nigdy nie jest do końca powiedział, nie możemy osądzać, prawda? Nie możemy. Człowiek jest czasami nieświadomy, czasami Bóg tylko zna ludzkie serce, dlaczego on to robi. Prawda? I tutaj trzeba zawsze odróżnić, żeby nie ulegać emocjom i nie generalizować jakby zjawiska. Trzeba odróżniać między ludzkim sercem, którego nie znamy, a czynami. Że owszem, czyny widzimy tak, jak widzimy faktycznie, ale uwaga z tym osądzaniem motywów, prawda? Żebyśmy nie. Zwłaszcza motywów innych, które powiedzmy za specjalnie zastrzegam to na początku, że tutaj chodzi o to, żebyśmy się nad sobą zastanowili troszeczkę. Być może to jest troszkę nasza wina, naszej braku świętości, żeśmy dopuścili takich różnych ludzi, takie organizacje do władzy, prawda? Nasze brak uczestnictwa w wyborach i tak dalej, nasze zaniedbania. Więc to też to, owszem, to co Pan powiedział, to jest gdzieś tam obecne, ale to nie należy tak przerzucać jednostronnie winę na jedną stronę, tylko zastanowić się też nad sobą i rozróżniać te warstwy. My, tak jak nie chcemy, żeby nas osądzano globalnie, czyli tak potępiamy, tak uważajmy też na to.
Ja mam takie dość osobliwe pytanie, bo wynika z tego, że taki nie dość często wykonywany zawód wykonuję. Poza tym, co robię, to jeszcze też zajmuję się pisaniem scenariuszy filmowych i sztuk teatralnych. I problem mam bardzo konkretny, ponieważ w tej chwili pracuję nad scenariuszem, gdzie mam kilka postaci, które są ewidentnie wprost diabelskie. Teraz, co mi grozi, że tak powiem, z punktu widzenia ojca, w pracy nad budowaniem tych postaci, po to, żeby je prawdziwie pokazać, muszę się jakby zbliżyć do tego systemu myślenia, do sposobów wypowiadania się tych ludzi, w jaki sposób uniknąć, że tak powiem, zagrożeń w pracy, która jest trudna do takiego łatwego opisania.
wszystkim zacząłbym od tego, co jest właśnie takim dobrym myśleniem chrześcijańskim, takim typowo nawet tomaszowym czy scholastycznym, od celu. Czy warto w ogóle to robić, nie? Po co? To jest pierwsza sprawa. I kto to wymyślił, komu to jest na rękę, żeby takie w ogóle, jak Pan mówi, takie dzieło powstało. Czyli jakby przyszli troszeczkę zasadniczy cel, prawda? To jest właśnie takie racjonalne, głębokie myślenie. A druga sprawa, jeżeli już załóżmy uznamy, że ten cel jest zasadny, bo to jest dzieło sztuki, bo ono coś tam pokaże i to jest jakiś rodzaj powołania, to trzeba to przeprowadzić od strony metody umiejętnie, czyli przede wszystkim prosta rzecz, trzeba być własnie oświęcający, bo to jest taka podstawowa rzecz, że łaska oświęcająca modlitwa nas chroni. Tutaj też Antonio Fortea właśnie, wspomniany egzorcysta, pisze w tej książce, że właśnie modlitwa, przeciwieństwem pokusy jest modlitwa. Jeżeli się modlimy, to szatan ucieka, bo on nie lubi modlitwy i przestaje nas kusić, przestaje nas atakować. Więc łaska oświęcająca, i wtedy ta łaska oświęcająca do nas prowadzi i pokazuje nam, co warto robić, a czego nie warto. A może trzeba się wycofać, a może trzeba coś tam zmienić w samym scenariuszu, czy w samym słownym wyrazie, prawda? Bo o co chodzi? Spotykamy się z takimi sytuacjami u aktorów, których też znałem kilku, którzy mieli takie sytuacje, że grając właśnie takie negatywne postaci, przeżywali jakieś bardzo złe stany duchowe, co miało konsekwencje dla ich życia. Więc to nie jest takie znowu neutralne, czy bezkarne, czy takie bezpieczne, powiedziałbym. Jeżeli miało być bezpieczne, to jedynym bezpieczeństwem to jest tutaj łaska Boża, moja modlitwa i przede wszystkim dobra intencja, czy dobre dzieło, w którym uczestniczę, bo ja teraz mówię do Was, to też nie jest takie ani bezpieczne, ani wygodne mówić o takich trudnych sprawach, ale my mamy dobrą intencję, robimy to, mam nadzieję, w jakichś proporcjach, prawda? I wtedy jest to bezpieczne. No nie jest to, nie jest to dobrze się opisywać, że intencja, cel, prawda, musi być godziwy i wtedy środki, ale środki też muszą być wtedy dobre, bo nawet jak bez łaski, bez modlitwy, to nawet mówienie takie, jak my teraz mówimy, nie jest takie bezpieczne. Ale musimy mówić, dlatego że jak nie będziemy mówić, to będzie ten wróg podstępnie brał dalej, bo on to robi, on się chce chować, on chce się ukrywać. Dlatego pewna telewizja, o której wiecie, prawda, jest eliminowana, bo tam się właśnie o tym mówi. Ja sama występuję co najmniej od 10 lat, więc co dłużej, od 15 lat. I wiem, jak to jest jedyna telewizja, jedyne radio, jedyny czasopismo, gdzie ja mogę sobie artykuły umieszczać na tamte tematy. Chwała właśnie temu. Czyli to jest, tak jak powiedziałem, jasno mniej więcej, tak się wyraziłem. Czyli więc trzeba to przemyśleć, a potem, jeżeli to jest dobre dzieło, to przez modlitwę ostrożnie, żeby nie zapraszać złego. Bo święty Tomasz kiedyś użył takiego określenia, które mi też uderzyło, mówi, że przez jakiś błąd, nawet błąd w myśleniu, mówi astrologii, która uważa za błędną, przez błąd w myśleniu można zaprosić złego. Zaprosić demony do wmieszania się. One się chętnie mieszają tam, gdzie coś nieczystego jest, coś niejasnego. Tam się chętnie mieszają. Jeżeli to będzie, im bardziej to będzie jasno, uczciwe, tym mniej się może mieszać.
Ja chciałam odnośnie dzieci jeszcze. Tutaj ksiądz powiedział, że w rodzinie najsłabsze od niego jest dziecko i jeżeli rodzice korzystają na przykład z medycyny niekonwencjonalnej, czy są satanistami, czy coś jeszcze, ale że po prostu zły potrafi zaatakować dziecko i w tym dziecku potrafi przebywać. Chciałam, żebym ksiądz jeszcze raz dobrze wytłumaczył odnośnie jeszcze jednej sprawy. Chodzi o tak zwane uzdrowienie międzypokoleniowe, gdzie ksiądz Jan Ryczak pisze, że nawet pradziady, którzy źle postępowali, na przykład chodzili do snachorów, czy przeklinali rodzące swoje dziecko, że nie chcą rodzić, czy coś takiego, że też potrafi nawet, tam pradziady potrafią wpłynąć na to niewinne dziecko. I proszę mi odpowiedzieć na te pytania w kontekście sakramentu chrztu. W jaki sposób sakrament chrztu odcina bo się mówi, że przecież dziecko ma czystą kartkę, białą duszę po chrzcie. Jak to właśnie wygląda po przeczytaniu jednej z książek księdza Jana Ryczko? No dosłownie zaczęłam się bać. Bać. Bo ja nie wiem, co moi pradziadowie robili i czy faktycznie moje dzieci mogą mieć jakieś konsekwencje z tego, że chodzili. Bo na przykład moi rodzice pochodzą ze wsi, to z Nachorów. A ja osobiście korzystałam z medycyny niekonwencjonalnej, z której się wielokrotnie spowiadałam, ale zamierzam jeszcze iść do egzorcysty. Właśnie jestem w trakcie umawiania się księdzem egzorcystą Stanisławem Deszczem. Bardzo proszę o wyczerpującą odpowiedź.
Wyczerpująco to nie wiem, bo... ale... no... teologia chrztu... teologia chrztu oznacza prowadzenie do kościoła. No, w tym momencie zaczyna działać łaska zbawcza, właśnie także poprzez kościół jako tak zwany środek zbawczy, środek zbawienia. Łącznie z tym. A natomiast pozostaje taka linia jakby subiektywna, to znaczy dziecko ochrzczone, ale nie znaczy, że ono już będzie, że chrzest zmazuje grzechy osobiste, że czyni człowieka bezgrzesznym jako jednostkę. Nawet będzie grzeszył, będzie upadał, będzie się spowiadać. Więc tu jakby nie ma, że tych rzeczy tak miesza. Natomiast jedno, czym jeszcze innym jest obciążenie pokoleniowe, które pojawia się w intuicji wielu charyzmatyków, wspólnot, które jest kontynuacją pewnych rzeczywiście obciążeń związanych z grzechem pierworodnym. Czyli jest to takie dziedziczenie, ale to nie jest dziedziczenie grzechu, tylko pewnej skłonności do grzechu, prawda? Bo grzech my popełniamy właśnie, rzeczywiście chrzest nazwuje grzech pierworodny, czy jego destrukcyjne skutki, ale pozostaje skłonność do grzechu, prawda? Człowieka. Czyli nie zmazuje grzechu osobistego, nie czyni go niepokalaną istotą.
Czyniły pradziadowie. Ja wiem,
dlatego to nie będzie, dlatego tłumaczę już. To jest tylko pewien wpływ pewnej tendencji, która może nawet genetycznie się jakby odbić, czyli w wymiarze psychosomatycznym czy genetycznym. Poza tym jest też...
ale mówi ksiądz o genetyce duchowej czy genetyce
fizycznej? Również genetyce fizycznej mówię.
Fizyczna rozumiem, ale no, chodzi mi o genetykę
duchową. Więc to nie jest dziedziczenie grzechu. To nie jest dziedziczenie grzechu, tylko pewna tendencja i pewna obecność duchów może być też. Dlatego, że jeżeli pewne rodziny na przykład zajmowały się zbiorowo kradzieżą, prawda? Są takie rodziny, albo składały ofiary złemu duchowi, pokoleniowy satanizm, jest coś takiego, to pewien rodzaj duchów będzie przekazywany, dlatego że oczywiście, że może w którymś momencie zjawić się ktoś, kto zerwie z tym, na przykład właśnie przez modlitwę, pokutę, to, co do czego zachęcani są ludzie w tym ruchu, czy w tej teologii. I w tym momencie on jest takim Mojżeszem, on jest wyzwolicielem, on przerywa ten wpływ, przy czym to jest wpływ takiej pewnej skłonności, obecności kuszenia. Nie grzechu, kuszenia. Tak, pewnej skłonności.
No ale czy to na przykład, jeżeli rodzice się modlą, czy to musi dokonywać, mogę? Czy takich uzdrowień duchowych musi dokonywać wspólnota charyzmatyczna wraz z księdzem? Czy przykładowo, jeżeli taka rodzina się modli, chodzi do kościoła, odmawia różami, czy to nie wystarczy? Często się spowiada, czy to jest mało? To jeszcze musi być uzdrowienie?
To może wystarczyć. Nie ma zasady, że to musi być wspólnota, że musi być tam jeszcze jakieś rozeznanie, jakieś wizje. To jest trochę może nadużycie, bo nawet ksiądz biskup Siemieniewski o tym się wypowiedział, że trzeba tutaj rozróżnić jakby tą właściwą intuicję obciążenia przez wpływ pokusy i obecności duchów od fatalizmu, od tego, że grzechy są przekazywane i my ciążymy, to jest błędne. To jest jakby jedna rzecz. A druga rzecz, to co pani odpowiada na pytanie, że nie musi być wspólnoty, nie musi być tych takich na siłę. Jeżeli jest potrzeba, to wspólnota wspomaga, wspólnota zwiększa tą możliwość wyzwolenia, prawda? Czy cięcia, czy bierze na siebie także pewną pokutę, skutki grzechu. Natomiast to nie jest konieczne. Także nie da się zwariować ani wprowadzić fatalizm, ani w lęk jakiś, że... No.
Jeszcze tylko chciałem się zapytać jedno z, mi się wydaje, fundamentalnych spraw o księdzu Szalamu. Czy Polskę nie uratuje przed działaniem szatana intronizacja Chrystusa Króla?
Może tak, może tak. Znaczy, Polskę uratuje świętość ludzi. Świętość ludzi. Taka jest nauka Kościoła. Czy ludzie, którzy się wyrzekną grzechu, wyrzekną szatana jako jednostki. I potem dopiero jako społeczność, jako, to jest jakby dalszej pojedności, to można dyskutować. Natomiast my jesteśmy przede wszystkim jednostkami, niepowtarzalnymi osobami, które muszą każdy po siebie wybrać dobro, poczucie zło. I to uratuje Polskę.
W historii Kościoła da się porównać nasilenie demoralizacji społeczeństwa zarówno duchowego, jak i zewnętrznego i jakie skutki ewentualnie na tych zjawiskach można przewidzieć. Czy da się w ogóle przewidzieć? Na tle tych zjawisk, jakie są, to mam w myśli porównanie obecnego nasilenia się tego zła w stosunku do, powiedzmy, innych wieków.
Skutki polityczne, tak? Dla narodów.
To znaczy, mówi Pan, że w innych wiekach. Natomiast no teraz myślę, że natura ludzka jest podobna, ale podobne są pokusy. Tylko to, co jest nowością w tych czasach, to manipulacja medialna. Manipulacja komórki, nawet dla dzieci, komputery dla małych dzieci. Z jednej strony manipulacja medialna, która dotyczy psychomanipulacji, dotyczy manipulacji semantycznej, światem pojęć, światem właśnie symboli. Z drugiej strony brak przeciwdziałania w sferze także filozofii i teologii. Właśnie filozofii, o której tutaj mówimy, że filozofia odchodzi z fakultetów. Ludzie nie mają tracą zdolność logicznego myślenia. No właśnie zaczynają mieszać dobro ze złem, prawdę z kłamstwem, bo nie mają, to jest bardzo ważna logika. To też może właśnie kiedyś było więcej tego. I to wychowanie w edukacji było więcej. Ja też uważam. Filozofia, ale też teologia, dobra katecheza, która się i manipulacja medialna, którą trzeba by jakoś minimalizować, czy właśnie no, równoważyć. To jest pewnie coś nowego, bo nigdy nie było takich manipulacji jak dzisiaj, żeby kłamstwo, satanizm, jednym kliknięciem można może się znaleźć w domu każdego człowieka. To były takie nad internetem, były poza specjalne internet, jedno kliknięcie, jest to już takie satanistyczne. Ona wchodzi do mojego pokoju, do mojego mieszkania. Młody człowiek się zamyka i zaczyna się otwierać na zły ruch. Prywatnie. Nie potrzeba sekty, przynajmniej do sekty.
To nie jest Chrystus. Chciałbym się zapytać właśnie tu wracając do symboliki. Zauważam, że z każdym rokiem zwiększa się ilość pięcioramiennych gwiazd w przestrzeni publicznej. Czy dostrzega ksiądz tym jakieś zagrożenie? Czy jest ten problem? A drugie pytanie. Czy osoby, które korzystają z bioenergoterapii, czy wystarczy modlitwa uwalniająca, czy musi być egzorcyzm? Bo również teraz się dużo jest takich leczenia medycyna wschodnia, czy również są zagrożenie. I jeszcze jedno pytanie. Papież Paweł VI powiedział, że dym szatana wtarł się do Kościoła. I takie mam pytanie, co teraz naszemu Kościołowi tu w Polsce najbardziej zagraża?
Co Kościołowi zagraża? To zagraża, to Kościół to ludzie, prawda? Zagraża brak wiary, zagraża psychologizacja duchowości, zastąpienie na przykład duchowości psychologią zagraża brak modlitwy, jako traktowana jako strata czasu. Wiele rzeczy takich, które sygnalizujemy, różni ludzie sygnalizują. I też nie mówmy, że Kościół, bo to zostawmy na razie, to jest może na inny temat dyskusja Kościół, hierarchia. My, ludzie Kościoła, każdy z osobna powinien tutaj. I tutaj nasza tradycja chrześcijańska podkreśla to, że modlące się jednostki mogą bardzo wiele. Biblia na to wskazuje, prawda, że jeden człowiek pobożny, święty, pokorny bardzo wiele może zrobić. Tu nie chodzi o to, że grupowo wszystko mamy pod jakimś sztandarem realizacji. To jest inna sprawa. Inny problem. Więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa o tej modlitwie uwolnieniu. To można stwierdzić po samopoczuciu, po rozeznaniu duchowym. Czasami czy potrzebujemy dalej jakiegoś wsparcia, jakiegoś wyzwolenia, czy wystarczy modlitwa czy spowiedź, żeby to zakończyć. Nie? Jeżeli dalej się czujemy źle, jeżeli dalej mamy jakieś takie ataki, czy obsesje, czy właśnie coś, co przypomina działanie złego, to wtedy tak, ale nie na siłę, nie z zasady. Nie, że nie ma widać egzorcysty tam bez potrzeby i dla samej zasady, czy na wszelki wypadek. Bo też on nie ma czasu i jest męczony. Trzecie pytanie to było? Słuchajcie, przede wszystkim pentagram jest geometryczną figurą. Tutaj ważna jest zawłaszczoną przez pewne grupy satanistów, okultystów w pewnym okresie. Prawda? Nie każdy pentagram, który się pojawi gdzieś, jest od razu satanistyczny, bo to jest figura geometryczna. Prawda? Jeżeli to jest taki pentagram jak w przypadku Laveya, który uczynił z niego symbol szatana, z tym sztorcem do góry, nie ze sztorcem do góry, tylko z tymi uszami, które tak postawiły uszami, że tam się ten kozioł, behemot nieszczęsny wpisany jest, no to już jest zinterpretowany pentagram, zawłaszczony pentagram. I to jest dowód na to, że to już nie jest figura geometryczna, tylko to jest już coś symbolicznego, duchowego. Jest pewna intencja, to jest ważne. I drugi pewien kształt konkretny, widzialny, mierzalny. Że to jest ten kozioł, czy tam... Prawda? Więc to też jest ważne. I sposób ustawienia. Więc nie każdy pentagram. To, że tam są pentagramy na tych medalikach. Ja nie wiem, czy to są pentagramy masońskie, jak mówi ksiądz M. Albo czy na tak. Ja nie wiem. Może to jest po prostu... Może łatwiej było wydrukować pentagram niż co tam było wcześniej. Heksagram czy sześcioramienny. Więc tutaj trzeba mieć, ale to zostawmy, bo to jest problem osobny. Ważne jest, żebyśmy nie dali się zwariować, ale też, żebyśmy, to jest taka wąska droga między pewną czujnością, tam gdzie widzimy wyraźnie intencje. Jeżeli ja widzę na przykład, że młodzi ludzie noszą ten obrzydliwy pentagram z tym kozłem, beztroską niosą zwolennicy muzyki rockowej, nie będą satanistami, ale po prostu bezmyślnie to noszą. I to widać na każdym kroku. No to ja będę ingerował, bo ja powiem, to jest symbol satanistyczny, bo na pewno tradycje, pewnych zwolenników, pewne kulty są. Natomiast ja będę miał zwykłą gwiazdę. Nawet ja będę miał takie pentagramy, będę miał koziołka Matołka wpisanego. Widziałem takie filmy. To nawet to jest już niebezpieczne, bo on nawiązuje do kozła, do Bahometa. Prawda? Jakoś się tym interesuje, jakoś analizuje. Jeżeli to będzie zwykła gwiazda, no to niekoniecznie musi być. Tych gwiazd jest dużo. One są z różnych powodów i czasem z powodów estetycznych czy jakichś innych. Więc trzeba uważać, nie? Żeby nie oskarżać. Bo też intencja musi być, że ta intencja okultystyczna musi być jakoś dowiedziona. To nie można tak powiedzieć, dobra, bo to mi się to i teraz się biedni na ciężkanie, tam teraz są trzy wiary. Wiem o tym, bo tam jeździmy do Niepokalanowa i to jest gorąco wałkowane tam te sprawy. Więc to trzeba uważać. Naprawdę trzeba uważać i szukać tych proporcji, tych, żebyśmy tutaj nie, mówiąc o rzeczach istotnych, ale nie najważniejszych, chociaż nie powiedziałbym, że to jest taka nie najważniejsza sprawa, o której mówimy, ale ona musi być we właściwych proporcjach. I tego się mamy uczyć, bo tego właśnie kiedyś było za mało oszukanie, teraz może być za dużo. Kiedyś było za dużo egzorcyzmu, nie było psychiatrów, teraz są tylko psychiatrzy, nie ma egzorcyzmu, trzeba to wyważyć. Ja w tej nowej książce ostatnio próbuję powiedzieć, że uczymy się, wyważamy to. Uczymy się odróżniać chorobę psychiczną od zniewolenia. To jest wielka nauka, to jest wielki trud znalezienia proporcji. Ani w jedną stronę, ani w drugą.
Kiedyś była
chora
i ta osoba ma właśnie takie nadęstwa, ma lęki, co jakiś czas z jednej rzeczy na inną jej przechodzi ten lęk. Czy to jest takie dziwne, że ktoś powie to słowo, czy ktoś usłyszy o tym, to ona już ma sny straszne, takie różne, no ona bardzo to przeżywa. I co to jest? Czy to potrzebne jest egzorcysta do tego, czy tylko, no bo ona chodzi, bezpowiedziana mówiła o tych sprawach, że tak ją właśnie leczyli, że znachory przychodzili, ale ona to ma dalej. I ja jej powiedziałam tak, bo ja znam tą osobę, że tutaj musisz się spotkać, znaczy powinna się chyba spotkać z egzorcystą, ale nie wiem właśnie, czy to dobrze jej powiedziałam, czy wystarczy jej wizyta.
No jeszcze nie chciałam pani pod uwagę, tylko że to może być takie neurotyczne, takie psychologiczne, że są osoby, które się boją, no są osoby, które się wszystkiego boją. Są osoby, które mają fobie, lęki, nadęstwa. Trzeba wziąć pod uwagę tą. Nie można tej warstwy redukować, tylko to trzeba też rozeznać. Gdyby to się okazało, że to jednak nie jest choroba, to też można poznać, bo choroba ma taką uporczywość. A działanie duchowe jest takie bardziej zmienne, taką symptomatykę zmienną, na przykład takie jest kryterium. To wtedy trzeba być może użyć tej metody duchowej, ale też jeszcze jest jedna sprawa, nawrócenie.
Nawrócenie bieżącego, ale ona chodzi do sobie.
Bo są osoby, które szukają egzorcysty bez nawrócenia. Tak jak szukają, wcześniej szukały bioradioterapeutów, bo myślą, że będą zdrowi, bez przyznania się do swojego grzechu. Tak samo tutaj, że najważniejsze jest to nawrócenie człowieka. Wyrażone w spowiedzi, albo żało doskonałą w spowiedzi i wtedy dopiero na tej bazie żaden egzorcyzm bez nawrócenia nie będzie działał. To jest bardzo istotna zasada, o której wcześniej mówiłem. Czyli nie magiczne myślenie, tak samo sakramenty, sakramentalnie, no, bez nawrócenia no, nie będą pomagać, mogą nawet szkodzić.
Cześć Boże. W książce księdza Gabriela Amorka, Wyznanie egzorcysty, można znaleźć historię pewnych opętań, które pomimo egzorcyzmów, licznych modlitw, postów, wielu religijnych praktyk, wspólnot, rodziny, otoczenia, nie znalazły szczęśliwego zakończenia, czyli uwolnienia osoby opętanej. Były to przykłady sytuacji beznadziejnych, to znaczy ksiądz Amorka taki podawał przykład. Teraz bardzo proszę opatrzyć moje pytanie komentarzem. Właściwie to pytanie jest troszkę retoryczne, natomiast jest taki dla mnie niepokój, nie bardzo jestem w stanie to zrozumieć. Czy w takich sytuacjach to jest dopust Boży, czy zwycięstwo szatana?
To nie jest dobrze postawiona alternatywa, bo nie ma żadnego zwycięstwa szatana, bo nawet jak ono wygląda na zwycięstwo, nie tak jest dopustem Bożym. Bo Bóg ma wszystko pod kontrolą. Bóg nawet na moment namienie oka nie traci kontroli. Po prostu dopuszcza pewne rzeczy z różnych powodów. Natomiast to, dlaczego są długie egzorcyzmy, czy wieloletnie, czy wielomiesięczne, to jest inna sprawa, bo to jest związane z jakąś tajemnicą też właśnie działania Bożego. Być może też z tajemnicą grzechu tego człowieka, czy jego rodziny, także mówiliśmy o tych związkach. I my podchodzimy do tego z pewną pokorą. Przyznajemy się, że to jest tajemnica i robimy swoje. Prawda? Bo dlatego, że to i tak jest dar Boży i on przychodzi wtedy, kiedy Bóg zechce takie wyzwolenie. Nad wszystkim ratuje nam się, powinna ratować nas ta ufność, że nad wszystkim Bóg ma swoją pieczę, kontrolę. I nawet jeśli coś się przedłuża, to my będziemy dalej prosić. Naszym zadaniem jest prosić, nie żądać, nie ustanawiać własnych. Tak jak mówię, dalej będziemy prosić, dalej będziemy robić swoje, i być może to wyzwanie na sobie. Można też ta pokora umysłu wobec tajemnicy właśnie zła, bo zaraz to ktoś uchwała tego, mówią, że to patrzy, to bezskuteczne, to widocznie nie jest żadna. Nie. Ja powiedziałem, że jest czasami problem choroby psychicznej i naturalnych rzeczy. I my to dopuszczamy. Ale są takie przypadki bardzo tajemnicze i my musimy wtedy włączyć inny rodzaj poznania, czy inny rodzaj postawy, otwarcia na tajemnicę. To jest bardzo istotne w tym przypadku, w tej branży, w tej przestrzeni duchowej. A dzisiaj to czasy temu nie sprzyjają, bo dzisiaj wszędzie diagnoza, wszędzie wszystko trzeba wyjaśnić szybko i wpadamy w pseudo wyjaśnienia, wpadamy w manipulacje. Prawda? No.
Jesteśmy na etapie rozmowy o umiejętności rozdzielania, wyróżniania, rozeznawania. Chciałem skorzystać ze sposobności, żeby jeszcze ten wątek mieć kontynuowany przez chwilę. Otóż w ostatnich latach katolicy są w Polsce dość taki wieloobrazowy robi się, prawda? Zależnie od pewnych jakby rozmiłowań w trendach. Konkretnie chcę nawiązać do pewnych tekstów literatury, na przykład środowisk tradycjonalistycznych katolicyzmu, jakby nawiązującego do doświadczeń Tentinum, gdzie po prostu spotyka się w literaturze, spotyka się w rozmowach między nami wątpliwości co do odnowy charyzmatycznej zwanej też odnową Duchu Świętym. Ponieważ również i tutaj w tabeli, prawda, pani doktor, było też mówienie innymi językami, rozeznawanie i tak dalej, a jednocześnie w odnowie Duchu Świętym również jest to traktowane jako przez zbliżenie, podobieństwo, ale jednak jako dary, to znaczące dary. Czy ksiądz byłby tak dobry pokazać nam różnicę, gdzie ewentualnie odnowa charyzmatyczna mogłaby być zagrożeniem, albo właśnie dlaczego jest w domu, dlaczego jest bardzo istotnym ruchem obecnie w Kościele od 50 lat w Kościele Rzeczypospolitej. I to po prostu ułatwiłoby może inne dialogi. Myślę, że też jest osób parę na tej sali nawet, które chętnie by sobie uporządkowały jakąś definicję i umiejętność rozeznawania. Dziękuję serdecznie.
Tym bardziej, że po prostu również ksiądz Piątkowski z Poznania, czy ksiądz Płonka z Bielska, czy ksiądz Grewkowicz z Warszawy, egzorcyści, oni stali u podłoża, że tak powiem, początku odnowy charyzmatycznej 30 lat temu w Polsce. Prawda? I jednocześnie, jakby powiedzmy, wyrośli z tego i nie negują swoich korzeni.
No tak, właśnie dobry przykład, bo oni są właśnie tymi charyzmatykami, takimi dobrze ustawionymi właśnie tradycji. I tam jest ksiądz Piątkowski, którego dobrze przestałem współpracować 15 lat. Nowy świąto widłem sierdzem, modlącym się, rozmodlonym w bardzo tradycyjny sposób. A jednocześnie był charyzmatykiem, tam miał ten język i te inne daje, wydarzenia. Więc to jest problem pewnej jakiejś takiej nowej harmonii, prawda? Problem polega rozbicia harmonii. Pojawia się wtedy, kiedy nastąpi tak zwana protestantyzacja odnowy. Ja nie obrażając na razie protestantów, tylko jako będzie termin techniczny, w tym sensie, że ulega się wpływom właściwie ideologicznym, w takim sensie, że na przykład już tam mniejsze znaczenie mają sakramenty, mniejsze znaczenie Matka Boża, co w ogóle jest jakąś błotą i tak dalej. I wtedy u tych grup właśnie jeszcze takie dryfowanie się po prostu protestantyzmu, a czasami wręcz odejście od Kościoła, prawda? Nic podobnego nie ma o tych wspomnianych księży, którzy są bardzo mocno dogmatycznie ustawieni, bardzo ważny jest dogmat. Natomiast w czasie egzorcyzmu bardzo mocno wychodzi znaczenie dogmatu, czyli ktoś, egzorcysta, kapłan, który jest wierny dogmatyce, czuje ją, walczy o nią, to on jest też silniejszy. A tam właśnie ta dogmatyka jest często lekceważona z tych pewnych subiektywizmów właśnie pod tym prymat przeżycia nad doktryną, czy nad to byłoby to zagrożenie. Więc jeżeli nam się pogodzić tą mistykę tradycyjną, nie chodzi o tradycjonalizm, chodzi o głębokie przeżywanie prostej wiary, prostej modlitwy różańca, adoracji, kultu Matki Bożej, z takim doświadczeniem, nazwijmy to charyzmatycznym, co, jak się wydaje, da się pogodzić, bo właśnie tutaj nas są na to wygody, no to tak. Ale jeżeli to następuje takie uporczywe, naiwne i niebezpieczne odrzucanie pewnej rzeczy, bagatelizowanie pewnej rzeczy, które są nawet ważniejsze od tych charyzmatów, to myślę, że te charyzmaty są dla wspólnoty, są pomocą. Ale są, jest miłość, jest wiara, są sądy teologalne, które są fundamentalne i one dla nas przynajmniej, jak mówi się, zbawiamy się tych cnotą, a nie wszystkich charyzmatów. Żaden święty nie został dekanonizowany przez to, że miał charyzmaty, czy miał ogólne ekstazy. Tylko za swoje cnoty. A więc to trzeba dobrze dowiedzieć, dobrze to ustawić i warto sobie cenić dogmaty chrześcijańską. Kontemplować te dogmaty. Kiedyś właśnie Trójca Święta, Chrystologia. Nasza wiara musi być wspomagana, wiara dogmatyczna, wiara równościowa, przeżywanowa wiarą dogmatyczną.
Chciałbym zastosować dwa przykłady z mojego życia. Australia, kościół katolicki, tradycyjny, msza trydencka, trzyletnia dziewczynka zapłakała w czasie podniesienia. Po wyjściu z kościoła rzuciło się na nią kilku charyzmatyków. Był i ksiądz, który pragnął od razu dokonać odpowiednich obrzędów, żeby wyrzucić złego ducha z tego dziecka. Szok. Dwa dni później to malutkie dziecko miało przesłanie z Panem Jezusem. Tak realistyczne, że kiedy matka wyciskała słowa, próbując się porozumieć z tym dzieckiem, to w momencie wypowiadania słowa Jezus, to dziecko złożyło rączki jak do modlitwy. Drugi przypadek, miasto Wrocław, Polska. Spotykam się z człowiekiem, który jest sam w domu. Żona odeszła, zabierając dwoje dzieci. On chce dzieci przytulić z powrotem do wiary. Jego wiara na bardzo niskim poziomie, jak duża część katolików. Ten człowiek w pewnym momencie zaczyna opowiadać, że jego żona zajmuje się egzorcyzmami. Kiedy spytałem, na czym te egzorcyzmy polegają, więc na podstawie innych świadków dowiedziałem się, że tu nie chodzi o egzorcyzmy, tylko żona zajmuje się tarotem. Profesjonalnie, bierze pieniądze. Następnie tych, leczonych ludzi wynajduje w nich demony i odsyła do księdza charyzmatyka, księdza egzorcysty. Ponieważ mam wiele znowu zapytania, z panem Markiem się dosyć dobrze znamy i przyjaźnimy. Ja te znaki zapytania przyjmuję do swojego serca bardzo poważnie, ponieważ od bardzo wielu lat, będąc na Zachodzie, zajmuję się sprawami przesłań, studiuję je bardzo wnikliwie. Wykładnia posłuszeństwa w katolickim kościele jest troszeczkę inna. Ksiądz, który uzna decyzję przełożonego, niezgodnego z prawem Bożym, ma prawo odmówić rozkazu. Tyle. Czy ksiądz byłby uprzejmy mnie wyjaśnić ten wielki dylemat dwóch przykładów charyzmatycznych księży, którzy egzorcyzmują i wynik jaki?
Jest taka zasada metodologiczna, że na podstawie przykładów nie możemy za bardzo wyanalizować takich zasad ogólnych, prawda? Bo przykłady, załóżmy, że bo to też nie jest pewne, prawda, że tam był błąd, no to z tego. No, zdarzają się błędy, zdarzają się to, że ta autora się odsyła do charyzmaty są, które odsyłają też do innych księży, są okultyści, którzy odsyłają do księży. Kiedyś w Krakowie był taki przykład, że różdżka czy okultysta odesłał do mnie, bo były na przykład takie zjawiska samozapłonów w mieszkaniu, no to sam je oprawić, odesłał do mnie, ja przyjechałem, poprosiłem o spotkanie rodzinę, zobaczyłem, że tam jest jakieś nieprzebaczenie, poprosiłem, żeby przebaczyć, pomodliliśmy się i samozapłony zniknęły. Czyli jest sprawa metodologiczna, tutaj trzeba uważać na takie generalizacje, bo tu jest też problem, co Kościół o tym sądzi. Są dokumenty Kościoła o ruchu charyzmatycznym. Kościół akceptuje ruch charyzmatyczny. Prawda? Na przykład nie akceptuje być w ogrodzie, ale ruch charyzmatyczny akceptuje, są na to odpowiednie dokumenty. Też, chociaż ruch charyzmatyczny może być związany z Medjugorjem, co do którego są pytania. To jest jedna sprawa. Czyli druga sprawa, to tutaj przestrzegam takim troszeczkę jak to nazwać, bawienie się w teologię, w teologa bez kompetencji, bo tutaj Pan mówi o tym, że można odmówić, jeżeli jest grzech. No tak, ale to jest oczywiście cała nauka na ten temat, bo to jest problem. Święty Ignacy mówi, że mówi o posłuszeństwie zakonnym, wszędzie tam, gdzie nie ma grzechu. Prawda? Są tam jeszcze inne sytuacje, też bardziej poważne, gdy chodzi o posłuszeństwo Kościołowi, ale to są rzeczy dla teologów. To nie można tak sobie amatorsko tych rzeczy uprawiać. Nie chcę tu nikogo, prawda, pomniejszać. Mówię, to jest taka w każdej dziedzinie. To tak jakby ktoś nie bez dyplomu lekarza brał się za operację czy diagnozę medyczną. Prawda? Ostrożnie. Tu trzeba te rzeczy bardzo dobrze rozróżnić i to, że są pewne nadużycia czy pewne błędy także u różnych przełożonych, to nie znaczy, że także Bóg nie działa przez tych przełożonych, bo widzimy postawę Ignacego, Loyoli i postawę Lutra, to są prawie rówieśników, prawda? Te same błędy widział Loyola u przełożonych, ale to był biskup Bernau, te same błędy widział Luter. Luter powiedział sobie, zakładał nowy kościół, czyli że właśnie to nie była reformacja, tylko to była reforma, właśnie to była zmiana formy. A Ignacy powiedział, że jednak respektuje to. I w tradycji katolickiej jest jednak ta tendencja, że nawet jeśli przełożony czy odpowiednik jest niedoskonały, to i tak musi należeć o posłuszeństwo, bo to jest lepsze niż nieposłuszeństwo. Takie jest nachylenie. Ale mówię, to jest, nie będziemy teraz dyskutować, bo to jest sprawa na subtelności teologiczne. Tu trzeba mieć, studiować teologię, bo to jest nauka uniwersytecka. Prawda? Ja jestem doktorem habilitowany teologii i studiuję teologię od 30 lat. Prawda? I przede wszystkim teologię. Więc nie możemy, ja tylko mówię, że zwracam uwagę na kwestie metodologiczne, że trzeba te rzeczy studiować solidnie i nie można pewnych granic przekraczać. To nie jest na taką dyskusję jednorazową temat, ale sygnał.